mam nadzieję, że optymistycznie nastawiona do życia Irena Lasota w Waszyngtonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Z tym, że muszę powiedzieć, że u nas jest jeszcze zimniej, ale równie ciemno.
Zimno, ciemno i ponuro, czy też zimno, ciemno i wesoło?
No zależy, jak zawsze. Jednym jest wesoło, innym jest ponuro. Niestety nie ma tak na świecie, żeby wszystkim było wesoło, ale też na szczęście nie jest nigdy tak, żeby wszystkim było ponuro.
Przeczytałem skrót bardzo długiego raportu, 1200 stron, czy ten raport na temat wojsk amerykańskich w Afganistanie. Czy również pani redaktor rzuciła okiem na ten raport?
Tak, rzuciłam okiem, chociaż oczywiście nie przeczytałam, bo ale przeczytałam bardzo dobre streszczenia Washington Post, znaczy w różnych gazetach, o tym się sporo mówi, chociaż telewizja oczywiście jest przepełniona sprawą impeachmentu Trumpa, ale sprawa wojny w Afganistanie, zwłaszcza nie tylko amerykańskiej, tylko w ogóle wojny w Afganistanie, która już zaczęła swój 19 rok w październiku. Mam gdzieś ten raport, wskazuje przede wszystkim na to, że mimo, że myślimy dzisiaj, że prasa już nie odgrywa takiej roli, to jednak niezależna prasa, która w dodatku ma dosyć pieniędzy i siły, żeby o coś walczyć, jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie. Washington Post przez 3 lata chodził do sądu, do różnych instancji, żeby wydobyć prawdziwe informacje, prawdziwe raporty na temat wojny w Afganistanie i w końcu zdobyli to, co wskazuje nie tylko na wagę i siłę niezależnej prasy, ale też na to, co dobrze byłoby w Polsce jakoś zawsze zauważać, że istnieje możliwość niezależnych sądów, co właśnie widać w momentach kryzysowych, czy w momentach, w których i na przykład rząd ma pewne podejście, a sędziowie mogą mieć różne podejścia. Właśnie nie chodzi o to, żeby sędziowie się gromadzili w jakimś w jednym szeregu, żeby być za czy przeciw, tylko właśnie różni sędziowie posługują się swoją wiedzą prawniczą i sumieniem i poczuciem tego, co jest sprawiedliwe, wydają w Stanach Zjednoczonych różne wyroki. To widać również właśnie poprzez ten dostęp do możliwość dostępu do różnych materiałów archiwalnych i zastrzeżonych i widać to bardzo silnie właśnie w obecnych sprawach dotyczących różnych szczegółów wokół prezydenta Trumpa, gdzie różni sędziowie wydają wyroki raz po jego stronie, raz przeciwko niemu. Jak chodzi o Afganistan, no trzeba powiedzieć, że to jest taka wojna chyba najdłuższa, jaką mieliśmy od chyba 30-letnia wojna była w XVII wieku, jeżeli się nie mylę. Jest to wojna, która ma bardzo dużo ofiar, ale też przede wszystkim jest takie poczucie, że właściwie nie wiadomo, co z niej wynikło. Hasła, dlaczego ona zaczęła się, no, były jasne i właśnie wedle tego, co mówił Washington Post, nie zawsze były prawdziwe, a zwłaszcza nieprawdziwe były podawane opinii publicznej oceny, dlaczego dalej jesteśmy, to znaczy my Amerykanie, ale również wojska sojusznicze w Afganistanie.
Podano też te liczby. Ponad 900 miliardów dolarów kosztowała już Stany Zjednoczone wojna w Afganistanie, ale co było takie najciekawsze, to zagubienie dowództwa amerykańskiego, znaczy to, że dowództwo amerykańskie tak naprawdę i nie do końca wiedziało, jaki jest cel tej wojny.
No więc tak, z jednej strony wojna zaczęła się kilka tygodni po ataku na World Trade Center i wtedy to miało być złapanie Bin Ladena i zapewnienie Ameryce bezpieczeństwa na następne lata albo wieki poprzez zniszczenie Al-Kaidy. No to jakoś, jak pamiętamy, zajęło wiele lat, zanim znaleźliśmy Osama Bin Ladena, ale po prostu tam zaczęła się wojna i potem te cele się zmieniały. Ja mówię teraz nie o celach dla wojskowych, tylko te cele, które oficjalnie były mówione, że budujemy tam demokrację, że próbujemy walczyć o prawa człowieka. No z tym jest najgorzej, no bo jednak wojna o prawa człowieka w tej sytuacji nie bardzo jest przekonująca. Tylko, że również próbujemy, my Stany Zjednoczone, uzyskać jakąś stabilizację na w Azji, czyli Środkowej Azji, ale to wszystko się okazało być właśnie nieprawdziwe i jeżeli patrzymy, znaczy na pewno wiadomo, że już od XVIII wieku było wiadomo, że żadne siły zewnętrzne nie wygrały w Afganistanie. I teraz przypomnijmy ten cały schemat, to znaczy Afganistan, Związek Radziecki bardzo próbował zepchnąć Afganistan w swoje ramiona i wprowadzić tam komunizm, który w ogóle było, znaczy było to absurdalne i w związku z tym, żeby podtrzymać swoich dosyć niepopularnych liderów komunistycznych, Związek Radziecki wkroczył do Afganistanu zimą 78 roku. I właściwie była to bardzo krwawa wojna, która rozbiła, już nie powiem społeczeństwo, bo tam były różne społeczeństwa, ale po prostu no, doprowadziła do tego, że po kilku latach tej wojny strasznie krwawej były tam różne oddziały, były prowincjonalne, znaczy etniczne oddziały. I to wszystko tak się talibanowie, to też jest dziwna nazwa, bo taliban to jest student, więc to nie chodziło o to, że studentów islamskich, ale to też jest taki islam bardzo, bardzo radykalny i nie zawsze większość muzułman się nie zgadza z taką interpretacją, bo to była interpretacja islamu taka, że w ogóle nie wolno niczego robić, nie wolno grać nawet w piłkę nożną, co więc i potem, kiedy w 2001 roku, po kilku latach takiego zupełnego rozpadu państwa i po tym, kiedy Afganistan stał się światowym, chyba największym wtedy producentem heroiny, nastąpił atak 11 września, który moim zdaniem... Znaczy niektórzy pamiętają, ja o tym też pamiętam, bo akurat o tym pisałam i być może to dlatego, że niektórzy uważają, że tylko ci, którzy mają paranoję, mają rację. Mianowicie dwa dni przed 11 września nastąpił zamach na właściwie jedynego wyłaniającego się wtedy przywódcę z pochodzenia Tadżyka afgańskiego Masuda, którego zabito dwa dni przedtem. Masud był antysowiecki, ale też bardzo antytalibanowy i myślę, że gdyby miało być, wojna miała być krótka w Afganistanie i miał być powstać jakiś rząd jedności narodowej, to właściwie tylko Masudu mógłby to być tym przywódcą. No ale jak mówię, dwa dni przedtem w bardzo dziwnych okolicznościach został zabity przez jakichś Algierczyków. Znaczy, dla wielu ludzi, którzy mają, że powiem tak jak ja, obsesje rosyjskie, wyglądało to na modus operandi rosyjski, sowiecki, no KGB, Putin i tak dalej. Ale jak mówię, są poszlaki, nie ma na to dowodów i wtedy zaczęła się ta wojna, którą nazwano właśnie walką o Enduring Freedom, czyli utwierdzanie pokoju. No i jak wiemy, wtedy też po raz pierwszy powołano się na artykuł 5 regulaminu NATO i dlatego na przykład pojawiły się tam również wojska polskie, no to można powiedzieć wojska, no znaczy przeważnie było tam około 150 żołnierzy, prawda? Z Polski.
Prawda. Prawda, jeszcze trochę konkludując ten temat afgański, to jeszcze w tym raporcie pojawiła się jeden fakt, mianowicie olbrzymia korupcja, która jest od samego szczytu państwa, które było budowane w Afganistanie, bo teraz jaka sytuacja jest w Afganistanie, tak naprawdę nie wiemy.
No, to, że nie wiemy, to jest bardzo ważne, bo na przykład w ogóle na przykład nie wiemy, znaczy nawet te sumy, które są w raporcie, o których mówił pan redaktor, 900 miliardów, bilionów czy czegoś, to nie wliczone w to są koszta ani CIA, które były olbrzymie, ani USAID, czyli Międzynarodowej Organizacji Pomocy Amerykańskiej, więc to może być na przykład dwukrotnie większe, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że korupcja, znaczy dopiero od kilkunastu lat modne jest walczenie z korupcją. Natomiast kiedy wojska amerykańskie weszły do Afganistanu, weszły tam w ogóle nie wiedząc, w co wchodzą i wtedy już pojawiły się raporty, ale prawdziwe, że na przykład wyżsi oficerowie, ale nie mówię tylko o dowodzących generałach, ale na stopniu pułkownika, mieli przy sobie walizki z dolarami. Ponieważ był to wedle nich, nie wiemy czy to była prawda, ale wedle nich był to jedyny sposób zapewnienia sobie lojalności różnych oddziałów, różnych polityków. I moim zdaniem to był ten pierwszy wielki błąd polegający na tym, że korupcja została również wprowadzona właśnie przez Amerykanów. Lojalność kupowana za pieniądze nie zawsze się, czym najczęściej jej się nie udaje i dlatego było bardzo dużo, dochodziło do różnych zdrad, do różnych zmian tych sojuszników, ale też na przykład udawano demokrację, udawano, że są jakieś wybory, ale tak naprawdę to, że pierwszym prezydentem został Karzaj, było ustalone no chyba w Waszyngtonie, troszkę w Genewie. Sam Karzaj był słabym prezydentem, ale się dobrze prezentował, ale już jego brat był od samego początku podejrzewany o to, że jest zamieszany w olbrzymią korupcję. Jak mówię olbrzymią, to mówimy o takich sumach, które szły na budowę państwa, na budowę demokracji, na budowę nie wiem, wolności kobiet i wszystkie te pomysły, które niestety w Stanach Zjednoczonych są powielane na potęgę i bardzo często realizowane, co akurat sama widziałam na własne oczy, jak budowano demokrację i w Polsce, i w byłym obozie sowieckim. Bardzo często teoria może nawet nie jest taka zła, ale już ci, którzy to robią, nie mają pojęcia tego, o tym, co robią. Więc korupcja była jakby wbudowana w całą tą wojnę od samego początku.
To może zostawmy już ten raport dotyczący Afganistanu i powiedzmy słów parę na temat impeachmentu i tego wszystkiego, co się dzieje z Donaldem Trumpem i wokół Donalda Trumpa, bo jest nie tylko impeachment, ale spotkanie z ministrem Ławrowem w Stanach Zjednoczonych, jakiś kolejny na horyzoncie kryzys koreański.
No więc można powiedzieć, że wszystko jest strasznie już nudne, ponieważ codziennie jest impeachment, raz w tygodniu jest kryzys koreański i dwa razy w tygodniu pojawia się znowu sprawa, jakie są stosunki pomiędzy prezydentem Trumpem i prezydentem Putinem. No wizyta Ławrowa jest w tym kontekście również dosyć niesłychana, ponieważ pamiętajmy, że te wizyty w Białym Domu są zwykle no szalenie ekskluzywne. Prezydent Ukrainy musiał, znaczy w ogóle nie dostąpił jeszcze tego zaszczytu, a Ławrow już po raz któryś jest w Białym Domu. No i niewykluczone, znaczy ja nie widziałam oficjalnego komunikatu, z którego by wynikało, o czym rozmawiali, ale prawdopodobnie mowa jest również o przygotowywanych na styczeń, czyli już bardzo niedługo, za miesiąc i kilka dni, obchodach wyzwolenia obozów Auschwitz, który będzie między innymi odbywał się w Jerozolimie w towarzystwie Putina i prezydenta Trumpa najprawdopodobniej, więc nie jest wykluczone, że mamy do czynienia w ogóle z jakimiś kolejnymi przygotowywaniami jakiejś kolejnej wielkiej afery politycznej i że no za sznurki pociąga moim zdaniem Putin, ponieważ Trump no nie jest największym geopolitykiem.
To jeszcze impeachment sobie trwa w Waszyngtonie. Nie wiem, czy pani miała okazję spotkać ministra spraw wewnętrznych Polski, czyli Mariusza Kamińskiego, który będąc w Stanach wygłosił odczyt i powiedział tak. Kiedy słyszę, że firmy chińskie mają być atrakcyjnym partnerem dla rozwoju technologii 5G na świecie, to ogarnia mnie przerażenie. Jak bezmyślni są ludzie, którzy godzą się na takie rzeczy, powiedział Mariusz Kamiński, a następnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Jeden z wątków dotyczył państwa środka. Wiele elit politycznych europejskich w wielu krajach udaje, że nie widzi zagrożenia ze strony Chin. Polska takim krajem nie jest. Te słowa pewno nie odbiły się echem w mediach amerykańskich, ale na pewno takie oświadczenie w Waszyngtonie polskiego ministra spraw wewnętrznych jest czymś istotnym.
Jest bardzo istotnym. Ta wizyta została na tyle zauważona właśnie, że no było spotkanie takie, na którym miał przemówienie w Wilson Center, w Kennan Institute i między innymi również CIA wręczyło mu jakieś dokumenty do tej pory nieznane na temat tego, co zachodziło 30, czy znaczy tak zwanej transformacji, czyli obalaniu komunizmu. I właśnie bardzo często bywa tak, że są jakieś wizyty z Polski niezauważone, ale ta była zauważona. Ja niestety nie miałam przyjemności spotkania się z ministrem, ale też słyszałam od ludzi, którzy byli na tych spotkaniach.
Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i dobrego dnia, ciepłego dnia.
Zamkniemy za chwilę okno w studio na 5. piętrze. Dobrych snów pani, jak zwykle życzę.
Dziękuję, do widzenia.
Jest godzina 7:29, słuchają państwo Poranka w Net.
Los Angeles. Sponsorem studia Los Angeles są polskie linie lotnicze LOT.
Ten dżingiel i studio Los Angeles będą państwo słyszeli w każdy czwartek o godzinie 20. Tak jest, że w Los Angeles jest inna godzina niż w Warszawie, ale studio i gospodarzem studia będzie Franek Lewanowicz, który teraz jest jeszcze przy telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
Halo, witamy państwa, dobry wieczór. Tutaj jest godzina prawie już 11:00. Szykuję się do spania.
Tak powinno być, bo człowiek, który rozpoczyna działalność w radiu ze studia Los Angeles, powinien być wyspany. Długa i szczęśliwa noc przed tobą, a powiedz teraz, opowiedz o tym, co widzisz, co czujesz i jak się masz.
Jestem teraz w Oregonie, to jest stan na północ z Kalifornii. Stan fundowany w 1859 roku. Dziki zachód, bo tutaj kowboje rozpoczynali działalność swoją. Każda osoba, która się przysiadała do Oregonu w tamtych czasach, dostawała 200 akrów ziemi. I teraz to jest stan kowbojów, którzy każdy mają swoje rancho. 2 miliony mieszkańców w takiej powierzchni, której mieszka wielkość Polski, można powiedzieć. Tak duży stan jak Polska, tylko 2 miliony osób mieszka. Ogromne przestrzenie, strasznie dużo ków i ogromna wolność. Bardzo ciekawe miejsce.
Czujesz wolność, a co cię do tego stanu zaciągnęło? Co cię popchnęło, żeby wyjechać z Kalifornii?
No, przyleciałem tutaj tylko na 3 dni. Będziemy mieli ciekawe spotkania z osobami, które kiedyś, można powiedzieć, byli drag lordami, a dzisiaj są legalnymi farmerami, prowadzą legalne biznesy, gdyż w Oregonie marihuana jest taką mekką tej... Stałym się jest taką mekką legalnej marihuany, gdyż to jest najbardziej zliberalizowane prawo, jest w pełni legalne. I będziemy mieli spotkania z farmerami, którzy prowadzą ogromne farmy.
Czy ci farmerzy pojawią się w tym studiu Los Angeles, które jest ruchomym studiem, które będzie wędrowało po Stanach Zjednoczonych?
Tak, dostaliśmy super sprzęt od zarządu Radia Wnet i tym sprzętem możemy się przemieszczać przez całe Stany. Malutki taki mobilny sprzęt, który można jeździć i będziemy mogli zwiedzać tak naprawdę dziki zachód, bo my się głównie poruszamy po zachodniej części wybrzeża, więc będziemy dzisiaj będziemy w Oregonie, natomiast już w przyszłym tygodniu będziemy w Los Angeles, w Kalifornii.
A powiedz, czy już masz plan na godzinę 20 czasu warszawskiego?
Tak. Mam plan. Będziemy, tak jak mówiłem, mieli spotkania właśnie z moimi gośćmi. Będą weteran wojenny Chris, który spędził trochę czasu w Wietnamie, gdyż właśnie w Oregonie jest dużo osób, które też są weteranami wojennymi. I oprócz tego będziemy mieli spotkanie z jednym z takich biznesmenów, którzy mają ogromne posiadłości tutaj na południowym Oregonie i będziemy rozmawiali o jego różnych działalnościach, które też odnalazł Trumpie, gdyż tutaj jest bardzo dużo jego zwolenników w tym stanie.
Bardzo czekamy na godzinę 20. Frankowi życzymy dobrych snów, żeby wypoczął, a Państwa zachęcamy do tego, żeby słuchać Radia Wnet przez 24 godziny, ale dzisiaj specjalnie zwrócić uwagę na studio Los Angeles z Oregonu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia jutro.
Franek, do usłyszenia jutro, czyli do usłyszenia dzisiaj. Wiele stref czasowych w Radiu Wnet. Franek Blewanowicz kładzie się spać, a my, proszę Państwa, na kontynencie północnoamerykańskim mamy już 3 punkty. Oczywiście ważny i jasno świecący punkt w Waszyngtonie i pani redaktor Irena Lasota, ale teraz studio Los Angeles, ale też studio Dziki Zachód w Arizonie. To jest Wojciech Cejrowski.
Studio Dziki Zachód.
To w każdy poniedziałek o godzinie 7, o godzinie 18 słuchamy Wojciecha Cejrowskiego i piosenek, które nam przysyła.
You've been too gone for too long. It's too late to come back.